Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To rozpoczniemy nasze spotkanie jak zwykle od modlitwy do serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Najświętsze serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje. Wszystko mamy w Chrystusie, niech zbliży się do Niego każda dusza, czy chora z powodu grzechów ciała, czy przygwożdżona ziemskimi pragnieniami, czy też jeszcze niedoskonała, ale podążająca drogą doskonałości dzięki wytrwałej medytacji, czy wreszcie jako dusza już doskonała przez swoje liczne cnoty. Wszystko jest w mocy Pana i Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem. Jeśli płoniesz w gorączce, jeśli opętała Cię nieprawość, jeśli potrzebujesz pomocy, jeśli lękasz się śmierci, jeśli pragniesz nieba, jeśli uciekasz przed ciemnością, jeśli szukasz pożywienia, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan. I dobrze, moi drodzy, to tyle z modlitwy na początek. A dzisiaj taki temat, to jest już kolejny z cyklu tych naszych tematów, takich może trochę czasem ogólnych, dotyczących po prostu życia chrześcijańskiego i takiego zmagania się trochę też o codzienną wiarę i bliskość Pana Boga. I właśnie ten temat dotyczy takiej bliskości mojej osobistej, bo wiemy, że bez tego nie da się wychować właściwie dziecka. Bliskość i obecność Boga wśród nas i w naszym życiu. Troszeczkę będę tutaj korzystał z takiego też artykułu księdza Stanisława Biela, jezuity, który był zatytułowany artykuł Szukać i znajdować Boga we wszystkim. Właśnie kilka takich rad i myśli na ten temat, jak nauczyć się znajdować Pana Boga w swojej codzienności, znajdować Go po to, żeby Go później umieć też przedstawić dziecku. Nauczyć dziecko znajdować Pana Boga, bo wiele dzieci, myślę, wielu ludzi w ogóle nie potrafi dostrzec Pana Boga w swojej codzienności. I wiara, religia są jakimś abstraktem, takim całkowitym oderwaniem od rzeczywistości, może jakąś wyobraźnią. Kiedyś właśnie prowadziłem katechezę dla bierzmowanych i taka jedna dziewczyna zapytała, czy coś mówiła właśnie w tym temacie, że ona sobie, jak się modli, to sobie wyobraża bliskość Pana Jezusa przy niej i na podstawie tej wyobraźni jej się łatwiej modli. No właśnie, bo jak to zrobić, żeby niewidzialny Bóg, Bóg, który jest niematerialny, bo jest duchem, mógł być dostrzeżony, niejako dotknięty przez nas ludzi. I to jest trochę ten temat dzisiejszy. I na początek chciałbym zacytować taką książkę, która została napisana na podstawie wywiadów księdza profesora Józefa Tischnera. Nie wiem, może wam jest znany. On jest dosyć znanym filozofem, powiedzmy filozofem krakowskim z tamtego środowiska. Jest w ogóle z pochodzenia góralem, rodził się w Starym Sączu. Zmarł chyba w 2000 roku. I troszeczkę mówił w swoim jednym z wywiadów w telewizji, w drugim programie Telewizji Polskiej, na temat szukania Pana Boga. I taka ciekawa myśl, którą chciałbym wam przytoczyć na początek, czytając fragment tego jego wywiadu z takim redaktorem, więc to będzie taki dialog troszkę. Ksiądz Tischner mówi tak o katechizmie Kościoła katolickiego, który powstał w 93, został wydany, i ten katechizm Kościoła katolickiego proponuje nam pewną wizję teologiczną, czyli wizję, jaką dzisiaj Kościół obiera, patrząc czy mówiąc o Bogu. Mówi tak: teraz mamy próbę odkrycia jakiegoś złotego środka. Powiedziałbym, że nowy katechizm, mówiąc Capax Dei, to się tłumaczy człowiek otwarty na Boga, zaczyna od jakiegoś oto człowiek. Pierwsze zdanie tego katechizmu jest właśnie parafrazą słynnego zdania świętego Augustyna ze wstępu do wyznań. Dla siebie nas, Boże, stworzyłeś i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Zauważ, mówi do redaktora ksiądz Tischner, człowiek staje się głównym tematem myśli religijnej, znajduje się w jej centrum. W pewnym sensie okaże się, że dla Boga centrum świata jest człowiek. Natomiast dla człowieka centrum świata jest Bóg. Używając metafory kopernikańskiej, można rzec, że Ziemia kręci się, ale Słońce też się kręci. Capax Dei oznacza, że mamy zarówno ruch człowieka wokół Boga, jak i ruch Boga wokół człowieka. Po polsku mówimy otwarcie. To może mało powiedziane, ale sama metafora jest ładna, bo otwarcie na Boga jest jak otwarcie okna. Otwierasz okno, masz możliwość spojrzenia na świat i coś przez to okno wpada. I pyta się redaktor, więc co przez nie wpada? Jest jakieś prawdopodobieństwo, że przez to okno wpadnie motyl, czyli dobra wiara, a nie wpadną pioruny, brudy, czyli coś, co człowieka niszczy, coś dysfunkcyjnego? I ksiądz Tischner odpowiada, jest jakieś prawdopodobieństwo, że rozróżnisz, co ci naprawdę przez twoje okno wpadło. Masz przecież apetyt na różne smaki świata. Idzie o to, żebyś ty sam wiedział, jak smakuje Bóg, jakim smakiem smakuje Bóg. I tu jest problem. Jeśli nie masz Kościoła, albo jeżeli Kościół działa dyskretnie, niewidzialnie, niezauważalnie, ale koniec końców, nawet jak ci Kościół podpowie, to ty sam przecież musisz rozstrzygnąć, czy ci to przemawia do przekonania, czy nie. W gruncie rzeczy nie możesz tak zupełnie pozbyć się odpowiedzialności za to, w co uwierzyłeś. I podsumowuję tak. Myślę, że klucz do sprawy klucz do katechizmu, do prawdziwego chrześcijaństwa i w ogóle do religii, które wyszły z tradycji biblijnej i dziedzictwa Starego Testamentu, jest taki. Ma przez to otwarte okno, przez tego Capax Dei, człowieka otwartego na Boga, wpaść w słowo przez duże S. Nie rzecz, nie przedmiot, ale słowo. Capax Dei to przede wszystkim zdolność wsłuchania się w mowę. Dlatego w katechizmie zaraz na samym początku, już w definicji wiary, masz powiedziane: wiara jest odpowiedzią. A gdzie jest możliwa odpowiedź? Tam, gdzie jest pytanie. Musi być pytanie, więc musi być ktoś, kto pyta. I tutaj na tym zakończę. Dwie myśli ważne bym stąd chciał wyciągnąć z tego tekstu. Po pierwsze, że człowiek jest otwarty na Boga i w tą otwartość na Boga, w to otwarte okno musi wpaść Słowo, którym jest Jezus Chrystus. A po drugie, że skoro jest ktoś otwarty na Boga i katechizm mówi, że wiara jest odpowiedzią na to otwarcie człowieka, to musi być ktoś, kto pyta. A ten, kto pyta, to jestem ja. Szukam Boga. Otwieram się na Boga. Jeśli nie ma pytania o Boga, nie ma pragnienia Boga, to nie ma też tej odpowiedzi. Nie ma wiary, nie ma tego, co ma do mnie wpaść, nie ma słowa. Powołaniem człowieka jest otworzenie się na obecność Boga, pielęgnowanie głębokiej, intymnej relacji i przyjaźni z Nim. I to taki wstęp. Tutaj chciałbym teraz, podążając za tym artykułem księdza Biela, on jest jezuitą, więc trochę na temat świętego Ignacego z Loyoli mówi i podaje takie trochę świadectwo, jak święty Ignacy Loyola uczył dostrzegać obecność Boga w swojej codzienności. Wiemy, że święty Ignacy Loyola jest autorem ćwiczeń duchowych, bardzo znanych, przez wiele, wiele tysięcy ludzi odprawianych, odprawiają te ćwiczenia i miał umiejętność odnajdywania Boga w swojej codzienności w sposób doskonały i z łatwością przeżywał bliskość z Bogiem. Nie tylko podczas modlitwy, ale podczas również codziennych obowiązków. Jego bliski współpracownik, świętego Ignacego z Loyoli, mówi o nim tak. Nieustanny w przywoływaniu tej łaski, którą miał Ignacy w każdych warunkach, w pracy, rozmowie, to jest poczucia obecności Boga, a także smakowania rzeczy duchowych, bycia kontemplatywnym, nawet pośród działania. Kontemplatywnym to znaczy bycia człowiekiem umiejącym widzieć Boga, oglądającym Boga, nawet pośród działania. Zwykł był nazywać to szukaniem Boga we wszystkich rzeczach. A biograf Ignacego z Loyoli pisze właśnie te słowa, które widzicie. Wszystko, co ojciec robi i co ma związek z Bogiem, robi to z podziwu godnym skupieniu, w podziwu godnym skupieniu i z całkowitym zaangażowaniem i jasno widać, że nie tylko wyobraża sobie, że ma Boga przed sobą, ale że widzi Go na własne oczy. A to było można dostrzec, kontynuuje tam dalej ten biograf świętego Ignacego, nawet w najprostszych rzeczach, nawet przy błogosławieniu stołu. Święty Ignacy Loyola kochał naturę. I to jest jedna z takich odpowiedzi, którą chciałbym dzisiaj udzielić na to pytanie, jak szukać Boga w swoim świecie. Święty Ignacy Loyola potrafił dostrzegać Boga w najbardziej prozaicznej rzeczywistości. Widział Trójcę Świętą nawet w liściu pomarańczy. Do Boga zbliżała go także muzyka, śpiew, też rozgwieżdżone niebo. Lubił się wpatrywać w rozgwieżdżone niebo i umacniał go ten widok, kontemplacja nieba. Święty Ignacy, takie świadectwo daje ksiądz Biel, pisze, doświadczał przeżyć mistycznych nie tylko w czasie codziennej Eucharystii, ale również spacerując ulicą w swoim dzienniczku zanotował. Potem, gdy szedłem ulicą, stał mi Jezus przed oczami i odczułem silne poruszenie i łzy. A potem odczuwałem wielką pobożność. Po posiłku, a szczególnie gdy przekroczyłem bramę miasta i wszedłem do domu, miałem odczucie i widzenie Jezusa, dużo poruszeń wewnętrznych i dużo łez. We wszystkich tych chwilach była we mnie tak wielka miłość, gdy Jezusa odczuwałem lub widziałem i zdawało mi się odtąd, że żadna rzecz nie może się zdarzyć, która mogłaby mnie albo odłączyć od Niego, albo skłonić do wątpienia o łaskach. I to jest, moi drodzy, takie życie właśnie, które powinniśmy dążyć, żeby umieć Boga dostrzegać we wszystkich momentach naszego życia. I jeszcze jedno zdanie. Właśnie to życie w obecności Boga polega na harmonijnym połączeniu miłości kontemplatywnej, czyli tej miłości obserwującej ciągle Boga, z działaniem, z aktywnością, no właśnie również tą aktywnością apostolską, bo wtedy wszystko staje się mówieniem o Bogu. Nawet kroczenie po ulicy może być aktywnością apostolską. I tutaj obraz jest Marty i Marii, bo one właśnie stanowią takie dwa punkty przeciwwagi. Jedna słuchała Jezusa u stóp i nic nie robiła, żadnej aktywności nie podejmowała, a druga usługiwała przy stole i trochę narzekała, że siostra jej nie pomaga. A Jezus upomniał ją i powiedział, że wystarczy tylko jedno, słuchać Słowa Bożego, słuchać tego, co Jezus mówi, być przy Bogu, a wszystko inne jak gdyby zostanie jej dodane. To jest głęboko biblijna myśl, żeby postawić Pana Boga na pierwszym miejscu, a wszystko inne będzie się nam układało. Bo Bóg wypełnia całą naszą codzienność. Święty Paweł mówi piękne słowa. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu. Bo Bóg jest Emmanuelem. Bogiem pośród nas. I to jest ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę. Właśnie jak ćwiczyć się w szukaniu obecności naszego Pana we wszystkich rzeczach. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że uświadomić sobie jakoś to, że właśnie w takich bardzo prostych rzeczach jest Bóg. Pragniesz zobaczyć Boga, popatrz na twarz sąsiada. Chciałbyś usłyszeć Boga, posłuchaj płaczu dziecka, świszczącego wiatru w drzewach, czy stukotu przejeżdżającego pociągu. Chcesz poczuć Boga? Wyciągnij ramiona i obejmij kogoś. Albo w ciszy nasłuchuj doznań, jakie przynosi ci twoje własne ciało. Bo Bóg jest Emmanuelem, Bogiem z nami. I nawet dzisiaj na katechezie, to było w drugiej klasie jednej, chłopak mówi, że nie wierzy w Pana Boga. I on już to powtarza od jakiegoś dłuższego czasu. Tak mu się co chwila włącza taki tekst, jakiś taki bunt wewnętrzny. I właśnie zapytałem dzisiaj w tym kierunku trochę. Skoro nie wierzysz w Pana Boga, to skąd jest ten świat? Co sprawiło, że ten świat istnieje? Dzieci oczywiście znają te wszystkie teorie Wielkiego Wybuchu i tak dalej. Oczywiście wszystkie zaczynają krzyczeć wtedy o tym. Ale dalej się można zapytać, co sprawiło, że był ten Wielki Wybuch? Co jest tym takim właściwym początkiem istnienia czegokolwiek? I tutaj w zasadzie jak ktoś chce być szczery w tych poszukiwaniach i takim patrzeniu na świat, no to trudno powiedzieć, że od tak zaczęło coś istnieć. To już nawet filozofia i Platon, Sokrates, zresztą tu będzie Sokrates też przywołany, mówili, że musi być jakiś pierwszy poruszyciel. My wierząc nazywamy go Bogiem, filozofia nazywa go absolutem, czy jakoś inaczej, ale musi być ktoś taki, kto jest pierwszy. I święty Paweł, bo do tego dąża, że święty Paweł mówi i oskarża tych, którzy szukają prawdy szczerze, a odrzucają Boga, bo z piękna stworzeń tego świata można poznać Boga, twierdzi święty Paweł. Właśnie z piękna stworzeń tego świata, z twarzy sąsiada, z wichru wiatru świszczącego w drzewach, czy wyciągniętych ramion do drugiego człowieka, czy nawet z piękna własnego ciała można poznać Boga i obecność Boga w naszym świecie tutaj na ziemi. Bo On jest Bogiem, który daje się poznać. Tylko trzeba być właśnie tym kapak z Dei, człowiekiem otwartym na Boga. Chcącym, bo w dzisiejszych czasach i w wielu ludziach właśnie brakuje woli bycia blisko Boga. Trzeba być człowiekiem chcącym otworzyć się na Boga. Tutaj jest takie ciekawe zdanie francuskiego katolickiego pisarza. Większość ludzi angażuje w życie tylko niewielką, śmiesznie małą część swojego bycia. To znaczy nie chcą zaangażować całego siebie w poszukiwanie Pana Boga. Żyją jak gdyby tylko taką powierzchownością, zaspokajaniem tych swoich najbardziej takich, brzydko powiem, zwierzęcych potrzeb, a nie chcą zaangażować całego piękna swojego, całego piękna bytu ludzkiego, którym również jest dusza ludzka i potrzeby duchowe. I tu właśnie jest ten Sokrates, który mówi, że życie nieświadome nie jest warte, by je przeżyć. To znaczy życie takie, gdzie ja nie uruchamiam całego piękna siebie samego, całej mojej świadomości, właśnie tej świadomości, że żyję w świecie, w kosmosie, że moje ciało jest tak pięknie stworzone, utkane, że wystarczy, nie wiem, jakaś igła i mnie boli i nie potrafię z tą igłą w palcu funkcjonować, bo ona mi przeszkadza, a bez tej igły, kiedy moje ciało żyje w jakiejś takiej harmonii, potrafię być szczęśliwy i wspaniały. Kiedy tak wyjdziemy właśnie, jakoś szerzej na swoje życie spojrzymy, uświadomimy sobie, jak jesteśmy pięknym bytem i myślę, że dzieciom trzeba to też uświadamiać, pokazywać im piękno świata i gdzieś nawet z przyrodą być za Pan Brat często, żeby taką świadomość piękna ludzi czy świata wzbudzić. I są tutaj Carlo Maria Martini, kardynał, wyróżnia takie trzy typy osób, kategorie osób żyjących właśnie na różnych poziomach świadomości samego siebie, ale też świata otaczającego. Pierwsza z nich to osoby żyjące prawie nieświadomie. I chyba najwięcej takich jest, z przykrością trzeba by powiedzieć. Bez ideałów, perspektyw. Ich życie i godność są banalizowane. Cechuje je nerwowość działania, niepokój, brak motywacji, rutyna. Czynności, które wykonują codziennie, wykonują z przyzwyczajenia, bez entuzjazmu i z niechęcią. To jest taki, powiedzmy, zwykły człowiek. Taki obraz się jawi, tak? Właśnie rutyna, przyzwyczajenie, bez entuzjazmu, z niechęcią. Prawie nieświadome. Druga kategoria. Osoby z świadomością fałszywą. Te tracą poczucie sensu wydarzeń codziennych i sytuacji. Koncentrują się na sprawach drugorzędnych, a gubią to, co najistotniejsze, najgłębsze. No to można by porównać, jakbym szukał porównania. To są takie osoby, które próbują... Może, nie wiem, to oczywiście jest porównanie na prędce utworzone, ale próbują ratować planetę, czy ratować ludzkość, a zapominają o tym, że jedynym, kto może uratować planetę i ludzkość, jest Bóg. To są ta druga kategoria osób, żyjące świadomością fałszywą, koncentrują się na sprawach drugorzędnych, a gubią to, co najistotniejsze, najgłębsze. I trzecia kategoria osób, osoby ze świadomością głęboką, prawdziwą, autentyczną. I teraz właśnie troszeczkę o takim, o tych osobach, patrzą na małe wydarzenia w szerokiej perspektywie, a na wielkie z pokorą i prostotą dziecka. Odnajdują Boga w najbardziej prozaicznych wydarzeniach życia. Takie życie prowadzi do wewnętrznego wyciszenia, do głębszego wyczulenia na Bożą obecność. I tutaj ksiądz Bier podaje taki przykład takiej osoby, czy może nawet jak się uczyć takiego życia tą pełną świadomością. Kiedyś na rekolekcjach rozmawiałem ze starszą kobietą, która odczuwała ogromny żal do Boga i oskarżała Go o milczenie. Mogłem tylko słuchać, chociaż miałem wrażenie, że niemożliwe było wtrącenie nawet jednego słowa. Kobieta wyrzucała z siebie nieustanny potok słów. Na koniec zaproponowałem, aby zamilkła. Kilka kolejnych dni było wspólnym milczeniem Boga i pierwszą niezdarną próbą z jej strony, próbą milczenia wobec Boga. W ostatnim dniu rekolekcji wyznała: wreszcie zrozumiałam. Mówił do mnie całe życie, ale nigdy go nie słuchałam. Bóg mówi i działa w milczeniu, w ciszy. I tylko człowiek wewnętrznie wyciszony, człowiek duchowy, potrafi go usłyszeć i zrozumieć. No, dlatego dzisiejszy świat niestety nam w żaden sposób nie ułatwia słuchania Boga. Żyjemy daleko, chociażby nawet od zwykłej przyrody i ciszy, nie wiem, łąki, lasu, jeziora czy gór. Żyjemy w ciągłym hałasie i tutaj jest trudno odnaleźć Boga. W jaki sposób szukać Boga? I to kilka, już powoli będziemy kończyć, takie trzy sposoby szukania i odkrywania Pana Boga. Możliwe jest dzięki świętym pragnieniom i tęsknocie. Jest taki psalm, który często w liturgii godzin się go czyta. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza, jak zeschła ziemia łaknąca wody. To jest właśnie to. Odkrywać Boga w codzienności dzięki świętemu pragnieniu i tęsknocie za Nim. Jak zeschła ziemia pragnie wody, tak moja dusza Ciebie, Boże. Jest też inny psalm, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak ja pragnę Ciebie. Żeby wzbudzać w sobie, w dziecku też takie pragnienie bycia blisko Pana Boga. To jest otwarcie serca, dlatego też tutaj to serce takie otwarte, powiedzmy, w które można wejść. Otwarcie serca na Pana Boga. To jest też moja wola. To jest to Capax Dei, o którym na początku też mówiliśmy. Jeśli nie otworzysz serca, nie będziesz wzbudzał sobie, w sobie pragnienia na spotkanie z Bogiem, w swoim dziecku nie będziesz wzbudzać pragnienia na spotkanie z Bogiem, to do tego spotkania nie dojdzie. Święty Augustyn mówi: stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I nie wiem, czy to już tutaj na tych katechezach, czy w trzecich klasach mówiłem, ale że właśnie każdy człowiek jest człowiekiem duchowym i dziecko ma prawo do wychowania w obecności Boga. Ma prawo do tego, żeby rodzice wzbudzali w nim tęsknotę za Bogiem, żeby tak jak wzbudzają w nim zdolności, nie wiem, jakieś intelektualne, fizyczne, czy lingwistyczne, czy jakiekolwiek inne, tak samo ma prawo do tego, żeby rodzice wzbudzali w nim talent szukania, odkrywania tęsknoty za Bogiem pięknym, nieskończonością. Bo Bóg nas takich stworzył. I tego szukania, otwarcia, pragnienia Boga potrzeba. To jest pierwszy sposób, jak szukać Boga. Być otwartym na Niego i mieć pragnienie spotkania się z Nim. Drugie, to jest może proste i banalne, ale właściwe podejście. W codzienności w odkrywaniu, szukaniu Pana Boga pomaga nam postawa wdzięczności. I to jest ta postawa, która właśnie mówi, że Pan Bóg jest dawcą wszelkiego dobra w moim życiu. Że ostatecznie to wszystko, co mnie otacza, wypływa z Jego bezwarunkowej miłości do nas. I taka postawa prowadzi do wewnętrznej wolności, równowagi, otwiera oczy, serce. Jest taki sposób, który wypracował niemiecki jezuita, sposób kształtowania postawy wdzięczności. Każdego dnia przed snem notuj trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny w danym dniu. A gdy doświadczasz ciężkich chwil, trudno ci znaleźć coś pięknego, pozytywnego, otwórz notatnik i czytaj zapisane słowa. Właśnie, bądź wdzięczny za to, co nawet może w przeszłości Pan Bóg dobrego, pięknego ci uczynił, jeśli teraz tego nie umiesz dostrzec. A postawa wdzięczności pomaga w odkrywaniu Boga w codzienności i ona jest takim drugim kluczem, żeby znaleźć Boga w codzienności. I trzeci klucz to jest rachunek sumienia. I to jest troszeczkę też ten sposób na budowanie tej pełnej, prawdziwej samoświadomości siebie. Że ja często konfrontuję się z moim postępowaniem w obecności Pana Boga, czyli to jest rachunek sumienia. Pytam siebie samego, jaki byłem wobec Boga, a jaki powinienem być. Właśnie zdejmuję te maski, które czasami tak łatwo nakładamy na siebie. I pozwalam Bogu, ale też sobie samemu, spojrzeć na siebie prawdziwego. I to też jest trochę w kontekście rachunek sumienia właśnie spowiedzi świętej, bo tutaj głównie skupiamy się też na Eucharystii. Te modlitwy, które na początku i na końcu są, one dotyczą sakramentu Eucharystii. Ale też przygotowanie do pierwszej komunii świętej to jest przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania. I też wzbudzić zdolność w dziecku do samooceny swojego postępowania, do rachunku sumienia. To jest coś wspaniałego. Taki człowiek, który podejmuje samorefleksję nad swoim postępowaniem i to jeszcze w konfrontacji z jakimś systemem wartości obiektywnym, jakim jest chrześcijaństwo, moralność chrześcijańska, katolicyzm, to on widzi, że coś tutaj u mnie nie gra. Powinno być tak, jest tak, to zmieniam. A kiedy się nie ma takiego systemu odniesienia, systemu wartości, do którego mogę się odnieść, no to muszę szukać po omacku jakichś dróg, trochę metodą prób i błędów, to jest dobrze, to jest źle, a dzięki wierze bardzo wiele problemów tego typu jest rozwiązanych, bo z automatu wiem, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i wiele, wiele innych rzeczy. Więc ten rachunek sumienia bardzo pomaga też nie tylko w rozwoju duchowym, w szukaniu Pana Boga, ale też w zwykłym ludzkim rozwoju, we wzrastaniu jako człowiek. I to są te trzy rzeczy. Jak szukać Boga właśnie? Pragnienie Boga, żeby Go nie zaniedbać w sobie, pragnienia Boga. Drugie, otwarcie serca na Boga. Wdzięczność za wszystko, co mi daje. Być wdzięcznym. I trzecie, rachunek sumienia, czyli konfrontacja mojego postępowania z tym, jak powinno być i stawanie z tym przed Panem Bogiem. To tyle z tego, co przygotowałem tutaj. Jeszcze podam tylko na zakończenie kolejne nasze spotkanie. Ono gdzieś jest zaplanowane w lutym. Pomodlimy się jeszcze tą modlitwą, co zwykle. 28 lutego, czyli w ostatni dzień lutego jest zaplanowane kolejne spotkanie, więc serdecznie zapraszam. Nie wiem, dzisiaj nagrywałem, więc jakby ktoś chciał, czy wiedział, jak gdzieś udostępnić komuś, może ktoś chce, to jest nagrane też ta katecheza. I pomódlmy się na zakończenie. Ja ten niebieski tekst, a wy ten żółty możecie czytać. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa gorejące miłością. Eucharystyczne serce Jezusa źródło prawdziwej wolności. Eucharystyczne serce Jezusa Stworzycielu Świata, który trzymasz świat w swej dłoni. Eucharystyczne serce Jezusa, boski lekarzu, któryś poniósł śmierć na krzyżu. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa, zwierciadło światła wiecznego. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa, dobroci serc przez cenną krew, przybądź w godzinę śmierci. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa. Eucharystyczne serce Jezusa. I modlitwa do Matki Bożej. O Maryjo, pierwsze tabernakulum Jezusa na ziemi, pierwsza Jego czcicielko, daj nam, prosimy, te uczucia czci i miłości, jakie śmiała dla Jezusa dziecięcia, Jezusa młodzieńca, Jezusa nauczyciela, Jezusa cierpiącego i Jezusa zmartwychwstałego, abyśmy je przelali na Jezusa w Najświętszym Sakramencie Utajonego. Maryjo, wyjednaj nam ciągły wzrost naszej miłości i wiary. O Najświętsza Panno od Przenajświętszego Sakramentu, wejrzyj na nieszczęśliwych, którzy z powodu braku wiary lub pragnienia ziemskich rozkoszy odsunęli się od stołu Pańskiego. Wróć ich do Niego. Niechaj pożywają chleb żywota, po którym już niczego łaknąć nie będą. Przekonaj ich, że szczera miłość Jezusa w hostii zastąpi rozkosze ziemi. Amen. O niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, serce Jego mamy. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, gdy w tej hostii małej serce Boże skryła. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.